Podobnie Łaryczew. Ta kasta powinna być rozbita. Nie ma i nie może być lojalności wśród inżynierów. I Oczkin. Inteligencja to jakieś błoto. Nie ma ona, jak powiedział oskarżyciel publiczny, kręgosłupa. To jest zupełny brak charakteru. O ileż wyżej sięga wyczucie proletariackie. No i za co tu rozstrzeliwać takich gorliwców? Z początku dano im po wyroku śmierci, ale z miejsca zamieniono karę na dziesiątaka. Ramzin pojechał organizować termotechniczną szarażkę, zakład pracy przymusowej dla więźniów, fachowców i uczonych. W ten oto sposób pisana była przez całe dziesięciolecia historia naszej inteligencji od anatemy w roku 20. Czytelnik przypomina sobie zapewne, to nie mózg narodu, tylko jego łajno, sojusznik czarnych generałów, najemny agent imperializmu, poprzez anatemę roku 30. Jak tu się dziwić, że termin inteligencja przybrał u nas charakter wyzwiska? W ten oto sposób prowadzone są u nas publiczne procesy sądowe. Wnikliwa myśl stalinowska dosięgła wreszcie ideału. Dopieroż zazdrościć będą te niedoidy Hitler i Goebbels. Wstydu sobie tylko narobią tym podpaleniem Reichstagu. Standard został osiągnięty i teraz można go się trzymać przez wiele lat i powtarzać spektakl choćby w każdym sezonie, jeśli główny reżyser rozkaże. Życzy zaś sobie ów główny, aby następna premiera odbyła się już po 3 miesiącach. Mało czasu na próbę, ale to nic. Patrzcie i słuchajcie. Tylko w naszym teatrze jest to premiera. L. Procesu Związkowego Biura Mięszewików od 1 do 9 marca 1931 roku. Izba Specjalna Sądu Najwyższego, przewodniczący ni stąd, ni zowąd Szwernik, poza tym wszyscy ci sami, Antonow Saratowski, Krylenko, jego pomocnikiem jest Rogiński. Reżyser pewien jest swoich sił. Zresztą materiał również nie jest techniczny, tylko partyjny, więc dobrze znany. I wprowadza na scenę 14 podsądnych. Sprawa ma przebieg nie tylko gładki, lecz osłupiająco gładki. Miałem wówczas 12 lat. Już trzeci rok uważnie wyczytywałem wszystkie wiadomości polityczne z wielkich stronnic i zwiestii. Stenogramy tych dwóch procesów przeczytałem też od deski do deski. Już w sprawie prompartii uderzała w serce chłopaka przesada, fałsz, klimat inscenizacji, ale tam przynajmniej dekoracje były imponujące. Potężna interwencja, paraliż całego przemysłu, rozdział tek ministerialnych. W procesie zaś mięszewików dekoracje zastosowano niby te same, ale już wyblakłe. Aktorzy wypowiadali swoje kwestie bez ognia i przedstawienie nudne było, że aż ziewać się chciało. Ot żałosna powtórka robiona bez talentu. Czyżby Stalin wyczuł to przez skórę, mimo że była grubsza niż u nosorożca? Jak wytłumaczyć inaczej, że odwołał sprawę TKP i że przez kilka lat nie było procesów? Nieciekawe byłoby tutaj trzymanie się stenogramu. Mam jednak pod ręką niedawne zwierzenia jednego z głównych podsądnych na tym procesie, Michała Piotrowicza Jakubowicza. Ostatnio jego podanie w sprawie rehabilitacji wraz z wyliczeniem wszystkich umyślnych fałszerstw przesączyło się do samizdatu, który jest naszą deską ratunku i już ludzie czytają sobie, jak to było. Rehabilitacji mu odmówiono. Przecież ten proces wszedł do skarbca naszej historii. Przecież z jej sklepień nie można wyciągać ani kamyka, bo jeszcze wszystko runie. W ten sposób Jakubowicz należy dalej do słusznie ukaranych, ale na pociechę otrzymał personalną emeryturę za działalność rewolucyjną. Dużo u nas takich pokracznych sytuacji. Opowiadanie jego jest rzeczowym komentarzem do całego łańcucha moskiewskich procesów lat 30. Jak powstało nieistniejące związkowe biuro? GPU miało zadanie planowe wykazać, że mięszewicy zdołali się wszędzie wcisnąć i opanować w kontrrewolucyjnych celach wiele ważnych stanowisk państwowych. Prawdziwy stan rzeczy nie pasował do tego schematu. Autentyczni mięczewicy żadnych stanowisk nie zajmowali. Ale ci autentyczni wcale w tym procesie nie brali udziału. Ikow podobno rzeczywiście należał do nielegalnego, siedzącego jak mysz pod miotłą i nieuprawiającego żadnej działalności moskiewskiego biura mięczewików. Ale na procesie wcale to nie wyszło na jaw. Ikow należał tam do postaci drugoplanowych i dostał tylko 8 lat. GPU założyło sobie z góry taki schemat, żeby dwóch było z Komitetu Gospodarki Narodowej, dwóch z Komisariatu Handlu Zagranicznego, dwóch z Banku Państwa, jeden ze spółdzielczości, jeden z Komitetu Planowania. Jakie to nudne i niewynalazcze. Dlatego to ściągnięto na ławę oskarżonych tych, którzy nadawali się ze względu na swoje stanowisko. A czy byli oni rzeczywiście mięczewikami? Tu polegano raczej na pogłoskach. Niektórzy w ogóle nic wspólnego z mięczewikami nie mieli, ale kazano im podawać się za takich. Nawet nie wszyscy skazani znali się wzajemnie. Prawdziwe polityczne poglądy oskarżonych w ogóle GPU nie interesowały. Świadkami byli również ludzie przypadkiem jako mięczewicy wyskrobani z różnych kątów. Jednym z nich był Kuźma Gwozdziew, człowiek, którego los nie był lekki. Ten sam Gwozdziew, przewodniczący grupy robotniczej przy Komitecie Przemysłu Wojennego, którego później rewolucja lutowa uczyniła ministrem pracy. Gwozdziew stał się jednym z męczenników, wiecznych więźniów gułagu. Pierwszy raz czekiści zapolowali na niego w 19 roku, ale zdołał im się wymknąć. Jego rodzinę długo trzymano pod nadzorem, niemal więziennym, i nawet dzieci nie puszczano do szkoły. Później rozkaz aresztu anulowano, ale w 28 roku zacharapczono go już raz na zawsze. Od tej chwili siedział bez przerwy aż do 1957 roku. Wrócił z więzienia ciężko chory i wkrótce zmarł. Wszyscy, bez wyjątku, świadkowie też dostali później swoje wyroki. Jako świadek usłużny i gadatliwy wystąpił również Ramzin, ale GPU liczyło przede wszystkim na głównego oskarżonego Gromana, osławionego działacza Dumy Państwowej, tudzież na prowokatora Pietunina. Przedstawmy teraz Jakubowicza. Zabrał się do robienia rewolucji tak wcześnie, że nawet nie ukończył gimnazjum. W marcu 1917 był już przewodniczącym Smoleńskiego Sowietu Deputatów. Ponieważ przemawiał z przekonaniem, ono to wciąż go gdzieś popychało, został dobrym, wpływowym oratorem. Na zjeździe żołnierskich deputatów Zachodniego Frontu nieopatrznie nazwał wrogami ludu tych dziennikarzy, którzy nawołują do kontynuacji wojny, a był to dopiero kwiecień 17 roku. Omal też nie został ściągnięty z trybuny, przeprosił obrażonych, ale w dalszym ciągu przemówienia zastosował takie chwyty i tak porwał słuchaczy, że pod koniec znów nazwał tamtych wrogami ludu. Ale już tym razem otrzymał za to grzmiące oklaski i został wybrany członkiem delegacji, którą posłano do Piotrogradzkiego Sowietu. Ledwie przyjechał do stolicy, z łatwością tak typową dla tych czasów, został dokooptowany do Komisji Wojskowej Sowietu Piotrogradzkiego, miał wpływ na nominację komisarzy wojskowych i w końcu sam wyjechał jako komisarz armii na front południowo-zachodni i w Berdyczowie osobiście aresztował Denikina po buncie generała Korniłowa. Wyrażał później wielki żal, również na swoim procesie, że Denikin nie został wtedy rozstrzelany. Jasnooki, zawsze bardzo otwarty i zawsze oddany jakiejś swojej idei, mniejsza słusznej czy niesłusznej, w partii mięczewików uchodził za przedstawiciela młodzieży i zresztą był nim. Mimo to z całą śmiałością i zapałem podsuwał wciąż kierownictwo jakieś swoje projekty, na przykład takie, żeby wiosną 17 roku sformować rząd wyłącznie mięczewicki. Albo w 19 roku, żeby mięczewicy weszli do międzynarodówki komunistycznej. Dan oraz inni przywódcy niezmiennie odrzucali wszystkie jego projekty. W lipcu 17 roku przeżył ciężko i uznał za fatalną omyłkę, że socjalistyczny Sowiet Piotrogradzki uchwalił poparcie dla decyzji rządu tymczasowego o wezwaniu wojska do walki z bolszewikami, choćby nawet ci chwytali za broń. Natychmiast po przewrocie październikowym Jakubowicz zaproponował swojej partii, aby udzieliła całkowitego poparcia bolszewikom po to, aby przez swój wpływ i udział móc pozytywnie oddziaływać na tworzony przez nich ustrój państwowy. W końcu został też wyklęty przez Martowa. W 1920 roku już ostatecznie odseparował się od mniejszewików, przekonawszy się, że nie jest w jego mocy przeciągnięcie ich na stronę bolszewików. Ja dlatego tak szczegółowo o tym wszystkim piszę, żeby stało się jasne, że Jakubowicz nie mniejszewikiem, lecz bolszewikiem był w ciągu całej rewolucji. I to z pobudek całkowicie bezinteresownych. A w 20 roku był jeszcze na dodatek smoleńskim gubernialnym komisarzem aprowizacji. Jedyny to wypadek, żeby takim komisarzem został niebolszewik. I nawet ludowy komisariat aprowizacji wyróżnił go jako najlepszego. Zapewnia, potrafił się obejść bez wojskowych ekspedycji karnych. Nie wiem, na rozprawie napomknął, że wystawiał oddziały zaporowe. W latach 20. redagował gazetę handlową, zajmował również inne dość znaczne stanowiska. Gdy zaś w 1930 takich właśnie mniejszewików, którzy potrafili się wtrynić, trzeba było w myśl planu GPU dobrać do kolekcji, Jakubowicz został aresztowany. I wtedy wezwał go na przesłuchanie Krylenko, który, co czytelnikowi jest już wiadome, zawsze umiał zorganizować składny materiał śledczy z chaosu zeznań. Okazało się, że są starymi, dobrymi znajomymi, bowiem w tamtych latach właśnie, w przerwach między pierwszymi procesami, Krylenko przyjeżdżał do okręgu smoleńskiego dla aktywizacji roboty aprowizacyjnej. I oto, co mu teraz Krylenko powiedział. Michale Piotrowiczu, otwarcie wam mówię, uważam was za komunistę. Bardzo to podniosło na duchu Jakubowicza i dodało mu otuchy. Nie wątpię, że jesteście niewinni, ale przeprowadzenie tego procesu to nasz wspólny obowiązek partyjny. Krylenko wydał rozkaz Stalin. Jakubowicz zaś odnosi się do idei z takim żarem jak robotny koń, który nie może doczekać się chwili, gdy będzie mógł wsadzić łeb w chomonto. Proszę was zatem o wszechstronną pomoc, proszę was, abyście szli śledztwu na rękę. Zaś na rozprawie, w wypadku jakichś niespodziewanych trudności, w chwili najbardziej odpowiedzialnej będę prosił przewodniczącego, aby wam właśnie udzielił głosu. I Jakubowicz mu to obiecał. Obiecał z poczucia obowiązku. Tak odpowiedzialnego zadania chyba mu dotąd władza sowiecka nie powierzała. Podobnie jak wszyscy, Jakubowicz trafił w ręce śledczych rzeźników, którzy zastosowali wobec niego całą gamę i lodowaty karcer, i gorącą izolatkę, i bicie po genitaliach. Nękali go tak, że Jakubowicz i jego towarzysz z tej samej sprawy, Abraham Ginzburg, z desperacji przecięli sobie żyły. Gdy trochę wrócili do zdrowia, już ich nie torturowano i nie bito. Zaaplikowano tylko bezsenność przez 2 tygodnie. Jakubowicz mówi, żeby tylko móc zasnąć. Już nie zostało człowiekowi ani czci, ani sumienia. A tu jeszcze konfrontacje z innymi, co już skapitulowali, też skłaniają człowieka do uznania własnych win, do powtarzania wszelkich głupstw. W końcu sam śledczy Aleksy Aleksiejewicz Nasietkin powiadał: Ja wiem, że nic z tych rzeczy nie było, ale przecież od nas tego wymagają. Pewnego razu Jakubowicz wzięty jest na przesłuchanie i zastaje w gabinecie śledczego jakiegoś zadręczonego aresztanta. Śledczy mówi z uśmiechem: tu jest Mojżesz Isajewicz Teitelbaum, który prosi was, abyście przyjęli go do waszej organizacji antysowieckiej. Pogadajcie sobie tu sami swobodnie, ja wyjdę na chwilę. I wyszedł. Teitelbaum rzeczywiście prosi: towarzyszu Jakubowicz, błagam was, żebyście mnie przyjęli do waszego związkowego biura mniejszewickiego. Oskarżają mnie o przyjmowanie łapówek od firm zagranicznych. Grozi mi rozstrzelanie, ale wolę umrzeć jako kontra niż jako kryminalista. A może mu obiecali, że jako kontrrewolucjonistę potraktują go łagodniej. Nie omylił się, dostał dziecinny wyrok Piątala. Jak trudno było GPU o tych mniejszewików, jeżeli musiano przyjmować na ochotnika. A przecież Teitelbaum miał do zagrania poważną rolę. Kontakty z zagranicznymi mniejszewikami i z drugą międzynarodówką. ale umowa została wykonana uczciwie, dostał tego piątala. Z błogosławieństwa śledczego Jakubowicz przyjął Teitelbauma do krajowego biura. Innych również kooptował, nawet tych, którzy wcale o tym nie marzyli, jak Rubin, który zaprzeczył zeznaniom Jakubowicza podczas konfrontacji. Później w suzdalskim izolatorze, gdzie się znów spotkali, zapytał: jak mogło wam przyjść do głowy, że jestem członkiem biura krajowego? Jakubowicz zaś odparł: a to odpowiedź znamienna, jest w niej plon całego stulecia dziejów rosyjskiej inteligencji. Cały naród cierpi, więc i my, inteligenci, musimy cierpieć. Kilka dni przed procesem w gabinecie starszego śledczego Dmitra Matwiejewicza Dmitriewa zwołane zostało pierwsze zebranie organizacyjne Związkowego Biura Mięszewików, aby wszystko uzgodnić i aby każdy lepiej zrozumiał swoją rolę. O, w ten sam sposób zasiadał też KC Prompartii. Oto gdzie podsądni mogli spotkać się, nad czym tak wydziwiał Krylenko. Ale tak wiele zdążono namotać ulgarstw, zupełnie nie mieszczących się w głowie, że uczestnicy wciąż się mylili. Nie potrafili opanować materiału w czasie jednej próby, więc musieli się spotkać jeszcze po raz wtóry. Co czuł Jakubowicz na procesie? Czy nie korciło go, aby za wszystkie przeżyte udręki, za wszystkie kłamstwa, którymi go nafaszerowano, urządzić na rozprawie gromki skandal? Ale przecież, po pierwsze, byłby to cios w plecy dla władzy sowieckiej, byłoby to zaprzeczeniem słuszności tego celu, dla którego Jakubowicz żyje, całego tego szlaku, który przebył od błędów mięszewizmu do niezbitych prawd bolszewizmu. Po drugie, po takim skandalu nie pozwolą człowiekowi umrzeć, nie rozstrzelają człowieka po ludzku, tylko zaczną znowu torturować już przez zemstę, doprowadzą do obłędu, bo ciało już i tak udręczone jest torturami. Gdzież tu znaleźć podporę moralną, aby znieść te nowe męki? I skąd wziąć męstwo? Po gorącym tropie słów szedłem, zapisując te jego argumenty. Niezwykle rzadko zdarza się otrzymać jakby pośmiertnie wyjaśnienia od żywego uczestnika takiego procesu. I moim zdaniem całkiem tak samo wyjaśniłby nam przyczyny swojej zagadkowej potulności na rozprawie Bucharin albo Ryków. Ta sama szczerość, ta sama wierność partii, ta sama słabość ludzka, ten sam brak odskoczni moralnej dla wszczęcia walki, czego przyczyną jest fakt, iż podsądny nie zajmuje pozycji odrębnej ideowo. I na rozprawie Jakubowicz nie tylko potulnie przeżuwał szary zakalec kłamstwa, takiego, na jakie stać było ubogą fantazję Stalina, jego czeladników i zadręczonych podsądnych, ale odśpiewał też swoją natchnioną arię, tak jak to obiecał Krylence. Tak zwana delegacja zagraniczna mięszewików, w istocie całe kierownictwo ich KC, opublikowała w gazecie Forwards deklarację, w której odcinała się od podsądnych. Deklaracja utrzymywała, że rozprawa jest haniebną komedią sądową, opartą na zeznaniach prowokatorów i nieszczęśników oskarżonych, zmuszonych do zeznań metodami terroru. Że przygniatająca większość podsądnych opuściła partię już przeszło 10 lat temu i nigdy potem nie wracała w jej szeregi. I że sumy, o których mowa na procesie, są śmiesznie wysokie, bo takimi funduszami cała partia nie dysponowała nigdy w ciągu swoich dziejów. Krylenko przeczytał na głos artykuł i poprosił Szwernika o udzielenie podsądnym głosu dla ustosunkowania się. To samo pociąganie za wszystkie sznurki naraz, jak na procesie Prompartii. I wszyscy zabrali głos. I wszyscy bronili metod GPU przed insynuacjami mięszewickiego KC. Ale co dzisiaj mówi Jakubowicz o tej swojej replice i o swoim ostatnim słowie? Że przemawiał wtedy nie tylko dlatego, iż obiecał to był Krylence. Nie wstał wtedy po prostu z miejsca, tylko porwał go jak wiórek potok wymowy i rozdrażnienia. Skąd ta irytacja? Przeciw komu? Doświadczywszy już tortur, próbując już przeciąć sobie żyły, nie jeden raz już bliski śmierci, on teraz płonął szczerym gniewem nie na prokuratora, nie na GPU, nie, tylko na delegację zagraniczną. Oto macie przykład psychologicznej zmiany znaków arytmetycznych. Żyjąc sobie bezpiecznie i opływając w przepychy, nawet ubóstwo emigranckie jest rzecz jasna przepychem w porównaniu z Łubianką, jak mogli ci zarozumialcy bez sumienia nie ulitować się nad tymi tu, co znieśli tyle mąk i cierpień? Jak mogli tak bezczelnie odciąć się i zostawić tych nieszczęśników na łasce losu? Odpowiedź była mocna i reżyserowie procesu triumfowali. Nawet w 1967 roku, mówiąc mi o tym, Jakubowicz trząsł się z gniewu na delegację zagraniczną, na ich zdradę, na zaprzaństwo, na sprzeniewierzenie się rewolucji socjalistycznej, co im zarzucał jeszcze w roku 1917. Co zaś do stenogramu tego procesu, to nie mieliśmy go wtedy w ręku. Później dostałem go i przeczytałem. Powiedział był przecież na tym samym procesie, że delegacja zagraniczna na zlecenie drugiej międzynarodówki kazała mu prowadzić działalność szkodniczą. I na nią to tak gromko wyrzekał. Zagraniczni zaś mięczewicy nie byli zarozumielcami bez sumienia o tym, co pisali. Litowali się właśnie nad nieszczęsnymi ofiarami procesu, lecz zarazem dowodzili, że ci ludzie dawno już nie są mięczewikami, co było prawdą. Na cóż więc tak szczerze i tak długo oburzał się Jakubowicz? A jak w ogóle mogliby zagraniczni mięczewicy nie zostawić tych nieszczęśników na łasce losu? Bardzo lubimy wyładowywać nasz gniew na słabych, na bezradnych. Ma człowiek tę skłonność i dowody naszej słuszności jakoś bardzo zręcznie same potrafią trafić nam do rąk. Krylenko zaś w swojej mowie oskarżycielskiej oświadczył, że Jakubowicz jest fanatykiem idei kontrrewolucyjnej i że właśnie dlatego trzeba żądać dla niego rozstrzelania. Jakubowicz nie tylko tego dnia poczuł w oku łzę wdzięczności, ale po dziś dzień, po wędrówce przez tyle izolatorów i obozów, jeszcze dzisiaj wdzięczny jest Krylence, że go nie upokorzył, że nie ubliżał mu, że nie wyśmiewał go, siedzącego na ławie oskarżonych, tylko słusznie nazwał go fanatykiem, chociaż idei zupełnie przeciwstawnej, i zażądał zwykłego, wspaniałomyślnego rozstrzelania, kładącego kres wszystkim cierpieniom. Jakubowicz zaś zresztą w ostatnim słowie udzielił zgody. Przestępstwa, do których się przyznałem, przypisuje on wielkie znaczenie tej udatnej formule, do których się przyznałem. Człowiek znający się na rzeczy powinien przecież zrozumieć nie te, które popełniłem. Zasłużyły na najwyższy wymiar kary i nie proszę o litość. Nie proszę o darowanie mi życia. Siedzący obok na ławie oskarżony Groman aż się przeląkł. Chybaście oszaleli. Ze względu na towarzyszy nie macie prawa tak mówić. No, czy to nieprawdziwe odkrycie dla prokuratury? Fatalny los, który kazał Jakubowiczowi mimowolnie i spontanicznie pomagać naszym męczennikom, raz jeszcze upomniał się o niego w 1974 roku, gdy był już starcem. Do domu inwalidów pod Karagandą przyjechało do niego paru czekistów dziennikarzy. Wydębili oni od niego wywiad, rodzaj artykułu przeciw archipelagowi. Nakręcili nawet film, w którym Jakubowicz wyrzekał na autora tych stronnic. Skrępowani własnymi przepisami służbowymi, czekiści nie od razu puścili rzecz na szerokie wody. Dopiero w 1978 roku wmieszali Jakubowicza do kampanii oszczerstw jako jedyną figurę z nazwiskiem pozostałą przy życiu po rzezi. I czy to nie tłumaczy procesów lat 1936-38? I czy nie w związku z tym właśnie procesem Stalin zrozumiał wreszcie i uwierzył, że również i swoich głównych tak wygadanych przeciwników doskonale uda mu się załatwić, że świetnie mu się uda przygotowanie z nimi podobnego spektaklu. Proszę łaskawego czytelnika o wyrozumiałość. Dotychczas piórem machałem bez lęku, serce mi nie truchlało i posuwaliśmy się naprzód beztrosko, bowiem przez całe 15 lat broniła nas skutecznie już to praworządna rewolucyjność, już to rewolucyjna praworządność. Ale teraz zacznie się operacja bolesna, bo jak czytelnik pamięta i jak to nam dziesiątki razy poczynając od Chruszczowa wyjaśniano, mniej więcej od 1934 roku zaczęło się łamanie leninowskich norm praworządności. Więc mamy teraz rzucić się w te odmęty bezprawia? Mamyż jeszcze długo wlec się wzdłuż tych gorzkich brzegów? Zresztą ze względu na te gromkie imiona podsądnych, te kolejne rozprawy znajdowały się w polu widzenia całego świata. Nie uszły niczyjej uwagi, pisano o nich, komentowano je. Komentować je będą również nadal. My chcemy tu tylko dotknąć sprawy ich zagadki. Tu zastrzeżenie, co prawda niewielkie. Wydane drukiem sprawozdania stenograficzne nie zupełnie są zgodne z tym, co było naprawdę powiedziane na tych procesach. Pewien pisarz, jeden z wybrańców dopuszczonych na salę rozpraw, prowadził pobieżne notatki i przekonał się potem, że nie wszystko się zgadza. Obecni tam korespondenci zauważyli potknięcie, do którego doszło w czasie zeznań Krestińskiego, gdy trzeba było aż ogłosić przerwę, aby wprowadzić go znów na utartą drogę ustalonych zeznań. Wyobrażam to sobie tak. Przed procesem układano poradnik pierwszej pomocy przy ewentualnych awariach. Pierwsza rubryka – nazwisko podsądnego. Druga rubryka – chwyt, jaki ma być zastosowany w przerwie, jeśli na rozprawie odchyli się od ustalonego tekstu. Rubryka trzecia – nazwisko czekisty odpowiedzialnego za przeprowadzenie operacji. Jeżeli jakiś Krestiński nagle się wychyli, to już wiadomo, kto jest na podorędziu i co ma robić. Ale dowolności w stenogramie się nie zmieniają i nie tłumaczą ogólnego obrazu. Ze zdumieniem przyglądał się świat trzem spektaklom pod rząd, trzem długim i kosztownym przedstawieniom, w których najwybitniejsi przywódcy nieustraszonej komunistycznej partii, co całym światem wstrząsnęła i całemu światu napędziła strachu, teraz pojawiali się na scenie jako pokorne kozły, becząc wszystko to, co im kazano, żygając na siebie wzajem, uniżenie depcząc samych siebie i swoje przekonania oraz przyznając się do przestępstw, których żadną miarą popełnić nie mogli. Jak długo pamięć ludzka sięga, nikt nie widział niczego podobnego. Uderzało to szczególnie przez kontrast z niedawnym procesem Dymitrowa w Lipsku. Lwim rykiem odpowiadał Dymitrow hitlerowskim sędziom. Tu zaś jego towarzysze z nieugiętej kohorty, przed którą drżał cały świat, przy tym najwybitniejsi z nich ci, których nazywano Gwardią Lenina, teraz stawali przed sądem z pełnymi portkami.